Witam Was serdecznie, kochani braterstwo, po tej przerwie obiadowej i cieszę się, że w ogóle mogę tutaj być z Wami i mieć tą społeczność, patrząc na czasy, jakich przyszło nam żyć i nie wiadomo, czy to spotkanie jest ostatnie, czy może jeszcze jakieś kolejne będzie. Dziękuję Panu za ten przywilej, że mogę tutaj dzisiaj stać, ale również zborowi Pana w Bydgoszczy za zaufanie, jeśli chodzi o zaproszenie mnie do tej usługi. Muszę Wam powiedzieć, że zbór Pana w Bydgoszczy jest bliski mojemu sercu. Pewnie domyślacie się dlaczego. Moja żona Marta pochodzi z Bydgoszczy i już od ponad 20 lat mam większą rodzinę cielesną, ale mam też większą rodzinę duchową, ponieważ cały zbór Bydgoszczy jest bardzo bliski mojemu sercu. Tradycyjnie chciałbym przekazać pozdrowienia również od zboru, do którego ja należę, czyli zboru Pana w Rybniku. Braterstwo, którzy zostali w domach i mam nadzieję, że nas teraz słuchają, przekazują Wam chrześcijańskie pozdrowienia i swoją chrześcijańską miłość. We wtorek zadzwonił do mnie brat Wiktor z taką informacją, czy nie mógłbym właśnie usłużyć wykładem do chrztu. No i muszę powiedzieć, że troszkę mnie tym zaskoczył, ale nie jest tak źle, ponieważ w planie miałem kolejny wykład, kolejną część na temat Ziemi Obiecanej. Pierwszą część mówiłem w Żyznowie, natomiast tak się złożyło, że dzisiaj chciałem powiedzieć, czy jutro właśnie, zgodnie z planem, drugą część, ale ta część, którą chciałem powiedzieć, jest ściśle związana z naszym poświęconym życiem, a szczególnie w jego praktycznym wydaniu. Więc jest to mocno etyczny wykład dotyczący poświęcenia i myślę, że jestem przekonany nawet, że idealnie treść tego wykładu będzie wpasowywać się dzisiaj w uroczystość chrztu, która jest przecież symbolem poświęcenia. Bowiem jakby tego nie nazwać, poświęcenie się Bogu jest ściśle związane z Ziemią Obiecaną. Brat Jonathan postanowił dołączyć do grupy tych osób, które starają się o swoje dziedzictwo w tej ziemi. Chcą w tej ziemi zamieszkać, nie na 2 tygodnie okresu wakacyjnego, nie na rok, 2, 3 jakiś czas, ale na zawsze, na niekończący się okres czasu. Tak więc na dzisiaj temat, czy walczysz o ziemię obiecaną. Tych praktycznych lekcji wynikających z historii narodu izraelskiego jest naprawdę wiele, ale ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na szczególnie 3. I jak zobaczycie, braterstwo, na koniec tego wykładu, te 3 lekcje, na które chciałbym zwrócić uwagę, wiążą się bardzo z chrztem. Właśnie je między innymi symbolizujemy w chrzcie. Mam wrażenie, że rzadko o nich mówimy, o tych 3 lekcjach, że przejawiają się oczywiście gdzieś między wierszami w różnych wykładach, ale chyba każdej z nich warto by było poświęcić osobny temat, osobny wykład. Ja staram się to i będę się starał zawrzeć to w jednym wykładzie. Dosłownie na chwilę wróćmy do naszych wcześniejszych rozważań, czyli z tego wykładu w Żyznowie, ale tylko na chwileczkę, żeby zobaczyć, jak wyglądała ta ziemia obiecana, do której zmierzał naród izraelski. Ta ziemia była podzielona w naturalny sposób na 2 części. Z północy na południe przepływała rzeka Jordan, która dzieliła tą ziemię na część wschodnią i część zachodnią. Jak wiemy, część wschodnia przedstawia nam duchową naturę, a część zachodnia przedstawia nam naturę ludzką. I pokolenia, które zamieszkują odpowiednią część, również przedstawiają nam klasy ludu Bożego, które dziedziczą jedną albo drugą naturę. Więc pokolenia, 2,5 pokolenia Ruben, to małe stadko, Gad, wielka kompania i połówka pokolenia Manasesa to te klasy ludu Bożego, połówka pokolenia Manasesa, czyli klasy niespłodzone z Ducha Świętego, starożytno i młodocianogodni, to są mieszkańcy wschodniej części Jordanu. Natomiast po zachodniej stronie 2 połowa pokolenia Manasesa i 9 pozostałych pokoleń, które połówka pokolenia Manasesa przedstawia nam poświęconych obozowców Epifanii, a pozostałe 9 pokoleń to klasa restytucyjna. Wszystko to przedstawia nam zwycięskie klasy ludzkości. Tak trzeba powiedzieć. Od Adama przez wiek żydowski, wiek Ewangelii, wiek tysiąclecia, aż do ostatniego członka klasy restytucyjnej, który się poświęci Bogu i generalnie zwycięży w swoim poświęceniu. Myślę, że brat Jonathan wśród nas jest najmłodszy, tak? Najmłodszy, ponieważ całkiem niedawno oddał swoje życie Bogu. Uczynił to jakiś czas temu w swoim sercu. A dzisiaj tą swoją decyzję chce pokazać nam wszystkim. Nas dzisiaj najbardziej będzie interesować właśnie to, co się wiąże z nami. Bezpośrednio z nami, tak jak teraz tu jesteśmy. Żyjemy poświęceni obecnych czasów. Połowa pokolenia Manasesa po zachodniej stronie Jordanu. co zrobić, żeby tam się znaleźć. Żeby być pokazanym w tym pokoleniu w przyszłości, bo ten obraz, jak wiemy, należy do przyszłości. Dzisiaj jesteśmy kandydatami, tak pretendujemy do tego, żeby się tam znaleźć. Nie wystarczy znać tego typu. Nawet można powiedzieć, że nie trzeba znać tego typu. Nie trzeba też znać wielu innych typów. Nie trzeba też znać, zaryzykuję stwierdzenie, żadnego typu. Ale co musimy zrobić dzisiaj? To, co musimy dzisiaj zrobić, to dokonać wewnętrznej przemiany naszych serc. Zanim rozpocznie się restytucja całego świata, ci, którzy obecnie poświęcają się Bogu, czyli, co tak naprawdę, oddają Mu swoją wolę, oddają Mu w tej woli wszystko, kim są i co posiadają, muszą dokonać swojej wewnętrznej restytucji. Rozpoczynają już dzisiaj swoją osobistą restytucję, żeby podnieść swój charakter na wyższy poziom. I to podniesienie charakteru na wyższy poziom to jest trochę mało powiedziane, bo milimetr wyżej, jak się na pewno ze mną, braterstwo, zgodzicie, to jest jakiś wyższy poziom, ale to jest tylko milimetr. Więc tak naprawdę chodzi o podniesienie charakteru na wysoki poziom, żeby wykazać się ostatecznie w swoim poświęconym życiu ogromną dojrzałością chrześcijańską. Przynieść Bogu obfite owoce ducha. O to chodzi. A skąd o tym wiemy? No właśnie z tego obrazu. Ponieważ po przeciwległej stronie Jordanu mieszka druga część pokolenia Manasesa, a mianowicie starożytno i młodocianogodni, którzy już rozwinęli swoje charaktery na bardzo wysoki poziom. Więc ta klasa poświęconych obozowców Epifanii, która znajduje się po zachodniej stronie, należy też do pokolenia Manasesa, która jest bliźniacza względem tego pokolenia po drugiej stronie. A podobieństwo między tymi dwoma częściami jednego pokolenia to jest tylko podobieństwo w charakterze. Tak więc poświęceni obozowcy Epifanii jest im znacznie bliżej w tym charakterze, jaki rozwinął, dogodnych niż do pozostałych 9 pokoleń restytucjonistów. Dlatego są tam pokazani. A więc ostatecznie, czy ktoś będzie należeć do tego pokolenia, czy nie, zadecyduje efekt pracy nad charakterem. Wspomniałem o tych 3 lekcjach. Na jakie więc te 3 istotne rzeczy warto zwrócić uwagę, które stanowią nasze szanse, ale też są z pewnego rodzaju zagrożeniem. Szanse wtedy, kiedy zastosujemy je w naszym życiu. Wtedy nasze szanse na uzyskanie zbawienia rosną do właściwie 100%. A jeśli ich nie zastosujemy, bardzo szybko maleją, możliwe nawet, że do zera. Więc to, co możemy zauważyć w pierwszej naszej lekcji, to to, że żeby w życiu poświęconym osiągnąć zwycięstwo, to musimy być ukierunkowani na jeden cel. To, co możemy zauważyć w tej historii narodu izraelskiego, to to, że ziemia obiecana była celem tego narodu, poczynając od obietnicy, jaką Bóg dał Abrahamowi, więc dawno, dawno, zanim tą ziemię zaczęli zdobywać, to już wspomniał Bóg Abrahamowi, ta ziemia jest waszym celem. Kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu, to właśnie po to, żeby osiągnąć ten jeden cel. Wszystko, co się działo przez 40 lat na pustyni, miało sprzyjać temu, miało służyć temu, żeby przygotować ten naród do zdobycia i ostatecznie osiedlenia się w ziemi Kanaan. A więc celem jest ziemia Kanaan. I podobnie w sensie duchowym powinno być z nami. Wszystkie nasze sprawy powinniśmy podporządkować tylko jednemu celowi, który powinien być nadrzędny, ponad wszystkim. Nasz Pan mówi to w słowach: szukajcie przede wszystkim, nade wszystko, ponad wszystko, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Przy okazji, czy zwróciliście uwagę, drodzy braterstwo, że nasz Pan mówi o Królestwie Bożym i Jego sprawiedliwości? Dlaczego nie mówi: szukajcie po prostu Królestwa Bożego, tylko dodaje jeszcze i Jego sprawiedliwości? No bo chcę zwrócić naszą uwagę na charakter. Sprawiedliwość to nic innego jak sprawiedliwy charakter, wysoki standard doskonałej miłości do Boga i doskonałej miłości do człowieka. Chrześcijanin, który chce znaleźć Królestwo Boże, musi też szukać Jego sprawiedliwości. A co to znaczy szukać sprawiedliwości? Szukać sprawiedliwości Królestwa Bożego oznacza rozwijanie się w charakterze, czyli stawanie się coraz bardziej człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym, aż dojdziemy do stanu, kiedy może w tym życiu uda nam się do tej doskonałości zbliżyć, a w przyszłości, jak wiemy, pod nowym przymierzem uzyskać absolutnie doskonały charakter. Jonathan Edwards, to jest brat, nasz brat z wieku Ewangelii, imiennik naszego brata Jonathana, powiedział kiedyś tak: prawdziwy i wierny chrześcijanin nie czyni swego życia poświęconego czymś przypadkowym, a więc to nie jest przypadek, ma jakiś cel. Jego życie jest przedmiotem jego wielkiej troski. Tak jak zajęciem żołnierza jest walka, tak zajęciem chrześcijanina jest upodobnienie się do Chrystusa. I trzeba powiedzieć, że to jest wyzwanie. Tak naprawdę to jest wyzwanie, żeby być upodobnionym do Chrystusa. Żeby charakter, nasz charakter był podobieństwem charakteru naszego Pana. Żeby to uczynić, to nie jest bułka z masłem, prawda? Trzeba się temu poświęcić całkowicie. Trzeba na to wynałożyć wszelkie środki i nasz największy wysiłek. Trzeba z tego uczynić główny cel naszego życia. A jeśli uczynimy z tego główny cel naszego życia, to znaczy, że na inne cele nie ma już miejsca w naszym życiu. To znaczy, że nie mamy już specjalnie możliwości i czasu i nie chcemy realizować innych celów. Apostoł Paweł mówi w podobnym tonie: to jedno czynię. W innych przekładach ten werset mówi: staram się bardzo usilnie o jedno. Skupiam całą uwagę na tym, co przede mną. Całą uwagę. I zdążam wytrwale naprzód do celu, ku wyznaczonej mecie. No i co to znaczy? Co to znaczą te słowa? To znaczy właśnie to, że miał jeden cel. Chociaż przy okazji poświęcał swój czas na pewno na szycie namiotów. Możemy o tym przeczytać. Na pewno musiał też spać. Na pewno musiał też jeść. Wiele rzeczy musiał robić. Oprócz tego jednego celu, który był nadrzędny oczywiście. Ale te inne cele, te rzeczy inne, które robił, nie były celem jego życia. Więc te wszystkie inne rzeczy podporządkowywał wyłącznie temu jednemu celowi, który gwarantował mu osiągnięcie tego jednego celu, gwarantowało mu zbawienie w ostatecznym znaczeniu tego słowa. Na pierwszy rzut oka wydaje się to sprawa oczywista, prawda? Bratersko, co na to powiemy? Oba te wersety i szukajcie Królestwa Bożego i apostoła Pawła są bardzo znane i dość często cytowane. Jeden cel. No oczywiście, że mamy jeden cel, prawda? Macie, braterstwo, jeden cel w swoim życiu? Tak, oczywiście pamiętam, że też mam szukać Królestwa Bożego. No właśnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby Królestwo Boże było jednym z wielu celów, tylko jednym celem. Staracie się o swoje dziedzictwo w ziemi obiecanej? Jest ktoś na sali, kto się nie stara? Komu nie zależy? Jak to, kochani, wygląda w waszym życiu? Bo czasami można odnieść wrażenie, że ten cel może ulec zgubieniu. Można zgubić cel. Gdzieś on umyka. Kiedy tak się dzieje, zaraz o tym powiemy. Jak z pewnością każdy z was zauważył, na pewno nie raz, że życie dziecka Bożego można podzielić na takie trzy etapy. To jest początek, potem długi środek i koniec. Koniec jego życia. Meta, do której zmierza, gdzie ostatecznie osiąga nagrodę, o którą się ubiegał. I te trzy etapy możemy zauważyć w Święcie Przaśników. Pierwszy i ostatni dzień, czyli początek i koniec życia chrześcijanina, są wyjątkowe, są uroczyste. Natomiast ten środek, można powiedzieć, że jest taki zwykły. 5 zwykłych dni. Ale ten środek jest właśnie najtrudniejszy. Początek to nic innego jak piękny start, pierwsza miłość. Bardzo szybkie postępy widoczne dla osób z zewnątrz takiej osoby. Nie tylko dla zewnątrz, ale nawet czasami dla tej osoby. Ona sama widzi, że ten bieg, który rozpoczęła, jak bardzo szybko się posuwa do przodu. Nowonawróceni chrześcijanie, którzy przychodzą do prawdy, szczególnie ci, którzy przyszli do nas z innych grup religijnych, pochłaniają wręcz pokarm duchowy, prawda? Oni czerpią z tego siłę, oni odrzucają wiele dotychczasowych złych praktyk, które do tej pory czynili. Wszystko to napełnia ich radością i energią do służby Bogu. Dlaczego? Ponieważ czują to życie wewnętrzne, które w nich jest. Że coś w nich się dzieje, coś, czego wcześniej nie doświadczali. Mają wokół siebie oczywiście też wiele osób, które udzielają im wsparcia. I to jest pierwszy dzień, drodzy braterstwo. Wyjątkowy, szczególny, uroczysty dzień. Tu na sali, oprócz brata Jonatana, który jest w tym pierwszym dniu, siedzi kilka osób, które są bliskie mojemu sercu, które też żyją wciąż w tym pierwszym dniu i bardzo z tego powodu się cieszę. Ale widzimy, że Bóg to tak pokazał, że ten pierwszy dzień musi być wyjątkowy, to musi być taki impuls dla chrześcijanina, że dzięki temu on dostaje wiatru w skrzydła i frunie. I podobnie na koniec, tak? Zwycięski chrześcijanin, który dochodzi do mety i ostatecznie uzyskuje to swoje zwycięstwo. jak on tam na końcu się musi czuć, drodzy braterstwo. Ja myślę, że tam jest większa radość niż ta na początku. Zdecydowanie tak. Zobaczmy apostoła Piotra, który mówi o tym ostatnim dniu i mówi tak w 1 Piotra 1, 8-9. Dlatego też uradujecie się kiedyś radością niewysłowioną i wspaniałą. Uroczysty siódmy dzień święta wrześników. Kiedy dojdziecie do tego, co stanowi cel waszej wiary, to jest do zbawienia dusz. Cel. Osiągniecie cel waszej wiary. Ale zanim to nastąpi, drodzy braterstwo, to między pierwszym a tym ostatnim dniem jest cały środek, który nie jest uroczysty, a jaki? Pustynny. To jest właśnie ta pustynia. Trudności, przeszkody, ciernie, wąska droga. I to jest ten moment, gdzie może u chrześcijanina pojawić się pewnego rodzaju zagrożenie dla chrześcijan. Dla niektórych ten okres wywołuje co? No zmęczenie. No idź przez pustynię. Zmęczysz się bardzo szybko. Czasami chrześcijanie się męczą po jakimś długim okresie czasu, wędrówki po pustyni, a czasami całkiem szybko, zaraz po tym pierwszym dniu, czego nikomu oczywiście nie życzymy. Zakrada się szara chrześcijańska rzeczywistość. Albo tak zwana chrześcijańska rutyna, która polega na tym, że pewne rzeczy możemy zaczynać wykonywać machinalnie. Właśnie rutynowo, bez specjalnego zastanowienia się, może bez specjalnego entuzjazmu. Studiujemy Biblię wyłącznie jako księgę naukową, ale w żaden sposób może nie odnosimy jej do naszego życia w sposób bezpośredni. Ale przecież nie o to chodzi, tak? Czy tak musi być, drodzy braterstwo? Dlaczego tak się dzieje? To się dzieje, taka sytuacja zależy od postawy każdego z nas i od naszej osobistej determinacji. Większość tego narodu, jak wędruje po pustyni, zajmuje niestety, ale właśnie taką postawę. Ale większość to nie znaczy, że wszyscy, prawda? I to jest pociecha. Czyli jaką postawę zajmuje większość tego narodu? Znużenie. A wraz ze znużeniem szemranie i narzekanie. A potem na odwrót. Narzekanie i szemranie. Pojawia się nie tylko niechęć do naszej drogi, ale chęć powrotu do Egiptu. Wracamy do Egiptu. Pokarm, który zsyła im Bóg w sposób cudowny, manna, przestaje im smakować. Wspominają to dobre jedzenie, które mieli w Egipcie. Pojawia się również wiele innych rzeczy, których nie będziemy tu wspominać, tak jak bałwochwalstwo czy bunt, ale nie to jest naszym tematem. A przecież celem była ziemia obiecana, czyż nie? Co się stało, że po drodze co? Zgubili gdzieś ten cel? Stracili sens swojej podróży, zainteresowanie zdobyciem tej ziemi obiecanej? Dlaczego tak się stało? Przecież pustynia, na której się znaleźli, nie była celem ich podróży. To nie dlatego Bóg ich dał na pustynię, żeby teraz na tej pustyni mieszkali i się tam męczyli i ciągle zbierali tą manę do końca swoich dni z pokolenia na pokolenie. Ona była okresem przejściowym. Droga do Kanaanu, do krainy opływającej w mleko i miód. Czyżby o tym zapomnieli? Zniechęcili się trudnościami tej drogi? Tak wszystko długo trwa? Chodzimy po tej pustyni, nic się nie dzieje, nie ma efektu, a ziemi obiecanej jak nie było, tak nie ma? To tak, drodzy braterstwo, jakby to porównać do sytuacji, kiedy ktoś mieszka w jakiejś wsi zabitej dechami, niech będzie na jakiejś dalekiej Syberii, gdzie jest tylko bieda i nędza i zimno, tak? I nagle się okazuje, że ma rodzinę w Nowym Jorku, która jest bardzo zamożna i ta rodzina poszukuje tych wszystkich członków rodzin, których w wyniku, powiedzmy, jakiejś sytuacji straciła i nagle się okazuje, że odnaleźli. Są na tej dalekiej Syberii, mieszkają w jakiejś lepiance i ledwo wiążą koniec z końcem. I w końcu ich znajdują, informują i mówią, przyjeżdżajcie do nas, mamy dla was piękny, wspaniały dom, nie musicie tam pracować, właściwie jesteście naszą rodziną, należy wam się po tylu latach znoju. Mamy na obrzeżach Nowego Jorku, będziecie mieszkać i żyć w szczęśliwości. I oni się decydują, tak, świetny pomysł, dobra, to jedziemy w takim razie. Ale się okazuje, że jak ruszają w tą drogę, to po drodze trzeba pojechać w las, a tam w tym lesie droga jest wyboista, może jakieś dziury, jakieś błoto, kałuże, które trzeba pokonać i co? I rezygnują? Bo droga jest wyboista? To oni co powinni zrobić? Przebić się przez te trudności. Tam nie powinno być żadnych dylematów, po prostu jest cel i idę. Ale trudności są po drodze, one są i za chwilę się skończą. A jaka sytuacja może się pojawić w naszym życiu, drodzy braterstwo? No właśnie taki odpowiednik, czyli chrześcijanin też może narzekać na swój los, jak mu jest ciężko w życiu, jakie to w ogóle wszystko jest ciężkie, I prawda też może stracić smak dla nas. Możemy szukać czegoś bardziej atrakcyjnego, czegoś może, co dostarcza świat. Jakąś rozrywkę, jakieś gadżety, atrakcje. Przyjemna alternatywa dla tej szarej rzeczywistości, prawda? Słabnie kontakt z Biblią, coraz rzadziej ta Biblia się pojawia w rękach, coraz rzadziej wertujemy kartki. Może kontakt z Bogiem słabnie przez modlitwę, a może właśnie ta szara rzeczywistość się wkrada i ta chrześcijańska rutyna. Jeśli tak się dzieje, drodzy braterstwo, w naszym życiu, to znaczy, że jakaś lampka powinna się nam zapalić, bo chyba w takiej sytuacji ktoś, kto odnajduje w sobie taką postawę, to znaczy, że zapominamy, dokąd zmierzamy. Zapominamy, po co my tu jesteśmy. Dlaczego nas Bóg powołał? Dlaczego stawia w naszej drodze takie, a nie inne okoliczności? Może zaczynamy w ten sposób myśleć innymi kategoriami, bardziej ziemskimi, doczesnymi, a te duchowe schodzą powoli na dalszy plan, że może umysł staje się nagle ważniejszy niż serce. I to jest stan niekorzystny. Tak nie powinno być. Bo on nie tylko nie prowadzi do rozwoju, ale jest krokiem wstecz. Wyobrażacie sobie braterstwo apostoła Pawła, który zamiast prowadzić służbę dla Boga, stale zajmowałby się wyrabianiem namiotów, bo przecież to robił, i zamiast, i jakieś inne rzeczy oczywiście, nie tylko namiotów, ale zamiast pisać do braci w Koryncie, czy do braci ze zboru w Rzymie, listy, które czytamy w Nowym Testamencie, napisałby im coś takiego. Niestety nie mam czasu do was przyjechać. Jestem tak zajęty wyrabianiem namiotów, mam tyle zleceń, że końca nie widać. I w ogóle jest bardzo ciężko. Pełno problemów, dużo różnych spraw się nawarstwiło. Muszę to wszystko załatwić, muszę się z tym wszystkim ogarnąć. Jak do tego dojdę, uporządkuję sobie swoje życie, to do was napiszę, może i przyjadę. Zobaczymy, jakoś się jeszcze umówimy. Wyobrażacie sobie coś takiego po apostole Pawle? Bo ja bym miał wtedy do niego pytanie. Bracie Pawle, czy to jest cel twojego życia, to wyrabianie namiotów lub te inne rzeczy? Czy kiedy pisałeś to jedno czy nie, to ty namioty miałeś wtedy na myśli? Apostoł Paweł, całe szczęście, taki nie jest, ale jest dla nas wzorem chrześcijanina, który nie tylko, że nie miał dylematów, czy poświęcić swoje życie służbie Bogu, czy tym wszystkim innym rzeczom, które są obok, ale to był człowiek, którego nic nie było w stanie zatrzymać, który w determinacji i w dyscyplinie wiedział, do jakiego celu zmierza. On miał jeden cel i był zdeterminowany, żeby go osiągnąć. Wszystko położył na jedną kartę. Nic go nie było w stanie zatrzymać, nie tracił tego celu z oczu ani na chwilę. Pisze apostoł Paweł, co? Któż nas oddzielił od miłości Chrystusowej? Jest coś takiego? Kto mnie oddzieli nagle od tej miłości Chrystusowej, od celu, do którego zmierzam? Tych wersetów możemy tutaj wiele przytoczyć. Ucisk, udręka, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I do tego możemy dorzucić wiele innych wersetów, które apostoł Paweł cytuje, odnosząc to do jego życia. Te rzeczy, które apostoł Paweł wymienia, to są rzeczy, ten ucisk, prześladowanie i tak dalej, które z reguły co? Są w stanie zatrzymać chrześcijanina na drodze do jego królestwa. One są w stanie na tyle być silne i na tyle poważne, że chrześcijanin napotykając na ucisk, na prześladowania, na głód, na miecz, może się zatrzymać, ale nie apostoł Paweł. Apostoł Paweł idzie naprzód. On mówi, nic mnie nie zatrzyma. Nic, żadna z tych rzeczy. Nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusa. Nie zrezygnuję, nie zniechęcę się. I to jest nasz wzór, drodzy braterstwo. Tak musi być w naszym życiu, że stale przed oczami mamy tylko ten jeden cel. Jeśli w naszej nawigacji wpisujemy tej duchowej ziemia obiecana, Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, to wyznacz trasę i jedziemy, tak? A jeśli zboczymy na lewo lub prawo, szukaj nowej trasy z tego miejsca i znowu realizujemy nasz cel. Ziemia obiecana, Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. Jan Wesley powiedział kiedyś, wszystkie rzeczy oceniam tylko z perspektywy ceny, jaką uzyskają w wieczności. I myślę, że jego życie dokładnie odzwierciedla to, co powiedział. Całe jego życie jest świadectwem tego, że on też dążył do tego celu, jaki Bóg mu wyznaczył w wieku Ewangelii. Jaką cenę będą miały w wieczności rzeczy, o które dzisiaj się staramy, drodzy braterstwo? Jaką wartość? Czy naprawdę aż tyle potrzebujemy? No bo jeśli będą miały zerową wartość w przyszłości, to nie ma sensu się o nie starać, prawda? Po co nam to? Ale też pewne rzeczy musimy się starać, prawda? Ale co możemy z nimi zrobić? Nie musimy z nich robić celu naszego życia. ale możemy wykorzystać je do realizacji tego jednego celu, który będzie miał wartość w przyszłości i to ogromną. A jeśli coś ma wielką wartość w przyszłości, wtedy kiedy będzie królestwo, możemy się zaangażować w to całym sercem. Tak więc istotne jest, drodzy bracia, to nie tylko to, żebyśmy wiedzieli, że jakiś cel jest, nawet że potrafimy go zdefiniować i określić w naszym życiu, ale czy wszystko inne podporządkowujemy temu jednemu celowi. Czy staramy się za wszelką cenę, tak jak apostoł Paweł, tak jak Jozue i Kaleb, przedstawiciele tego narodu, wtedy kiedy wędrowali po pustyni, podporządkować to temu jednemu celowi, żeby go osiągnąć. Nie tak jak większość Żydów na pustyni. Druga lekcja. Drugi obraz, na który myślę, że warto zwrócić uwagę. Samo zdobywanie ziemi obiecanej. Jak to zrobić, żeby tą ziemię zdobyć? Sprawa dla Izraelitów nie była wcale taka łatwa, ponieważ mieszkańcy tej ziemi to byli ludzie wielkiego wzrostu. Olbrzymi ludzie, którzy dla nas również i dla Żydów, którzy byli tak naprawdę nie do pokonania. Ten król krainy basańskiej, Og, król Baszanu, o którym pewnie słyszeliście i w moim wykładzie też się pojawił wcześniejszym, to jeden z najwyższych przedstawicieli tego narodu, tych narodów, które tam wtedy żyły. Czy wiecie, ile miał wzrostu Og, król Baszanu? Czy znaleźliście taką wzmiankę w Biblii? Oczywiście wprost nie jest napisane, ile miał wzrostu. Ale jest mowa o tym, jak było wielkie jego łóżko albo trumna, w zależności od tego, jak tłumaczenia to oddają. Łóżka i trumna podobnie. 5 Mojżeszowa 3,11. Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów. Wszak jego grobowiec żelazny, znajduje się w Rabat synów Amonowych, a ma 9 łokci długości, 4 łokcie szerokości, według zwykłego łokcia męskiego. Więc to nie był grobowiec w skale, który gdzieś miał jakieś wymiary, to był specjalnie dla niego zrobiony żelazny grobowiec, taka trumna zakładam, która musiała być odpowiedniej wielkości, żeby on się tam zmieścił. Więc zakładam, że ten grobowiec, te wymiary podane tutaj są po to podane w Biblii, żebyśmy wiedzieli mniej więcej z kim Izraelici mieli wtedy do czynienia. Zakładam, że łokieć zwykły męski, nie wiem ile może mieć, ale zakładam 50 centymetrów. Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. Ale z tego wynika, że ten człowiek mógł mieć około 4 metry wzrostu. Taki kolos, prawda? Ale to nie był jedyny przypadek, dlatego że on był tylko przedstawicielem, możliwe, że najwyższym spośród nich, tych rodu olbrzymów. Oprócz niego znajdowali się tam inni wielcy ludzie, synowie Anaka. 4 Mojżeszowa 13,34. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Czy Izrael miał prawo bać się tych ludzi? Gdybyśmy się my tam znaleźli, z naszymi rodzinami, tak jak jesteśmy, wychodzimy z jakiejś krainy egipskiej i nagle stajemy przed taką krainą, którą Bóg mówi, to będzie wasza ziemia, ale musicie pokonać tych ludzi, którzy tam mieszkają. I nagle widzisz przed sobą, a to są ludzie, którzy są dwukrotnie więksi i szersi od ciebie. To byście się, braterstwo, wystraszyli czy nie w takiej sytuacji? Ogromni ludzie, przy których Izraelici się czuli jak szarańcza, czyli tak naprawdę, czy koniki polne, które można zdeptać i nawet nie zauważyć specjalnie. Czyli patrząc z ludzkiej perspektywy, Kananejczycy to byli naprawdę ludzie nie do pokonania. I tak nam przedstawia ich Słowo Boże, zaraz o tym przeczytamy. O własnych siłach Izraelici nie byli w stanie pokonać Kananejczyków. I właśnie z tej perspektywy oceniali swoje szanse na zwycięstwo, że są one zerowe. I rzeczywiście takie były. Tylko że cały problem Izraela polegał na tym, że oni patrzyli na te narody z ludzkiej, swojej własnej perspektywy. Które powoduje, taka perspektywa, co powoduje? No strach właśnie, to co się u nich pojawiło. Obawę. A w końcu co? Rezygnację. Może zrezygnujmy. Ale gdyby spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy, czyli z boskiej. I zobaczmy tę sytuację z dwóch różnych perspektyw. Więc ta pierwsza ludzka perspektywa, co pokazuje? Że masz zerowe szanse na zwycięstwo. Na pewno nie wygrasz z tymi ludźmi. Oni są nie do pokonania, nawet nie zaczynaj. I to jest oczywiście prawda. Natomiast z boskiej perspektywy jest dokładnie odwrotnie. Masz 100% szansę na zwycięstwo. Masz zagwarantowane zwycięstwo, więc śmiało możesz podjąć się tej walki, bo na pewno zwyciężysz. A skąd taka pewność? Bo po twojej stronie jest Bóg, który ma moc, którego nikt nie jest w stanie pokonać. Więc jeśli po twojej stronie walczy istota, która jest nie do pokonania, twoje szanse na zwycięstwo rosną do 100%. Jak wiemy, Izrael podejmuje walkę i pokonuje te silne narody, ale nie własną mocą. Wtedy, kiedy walczy w mocy Bożej. Więc kiedy Mojżesz zbliża się do swojej śmierci, a Izrael już do zdobycia tej ziemi, wiadomo, przystępują do tego, to Mojżesz w długim kazaniu, jakie ma do tego narodu, podsumowuje 40 lat wędrówki po pustyni i przekazuje im bardzo cenne lekcje, które chciałby, żeby zapamiętali, tak jak już będą w tej ziemi. I nie pozostawia złudzeń, do kogo należy zwycięstwo, jeśli chodzi o walkę o ziemię obiecaną. To jest na przykład 5 Mojżeszowa, 9 rozdział. Słuchaj, Izraelu, ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie. I zdobędziesz miasta wielkie i uwarowane aż pod niebiosa. Pokonasz wielki i rosły lud Anakitów, których znasz i o których słyszałeś, któż sprosta synom Anaka. Domyślę, nikt nie był w stanie ich pokonać. I 5 Mojżeszowa, 8 rozdział od 6. Gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. I potem w wersecie 17 przestrzega ich i mówi: strzeż się, abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Kim są te wielkie, potężne narody w naszym życiu? To są nasi najwięksi wrogowie, tak? Grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Mieszkańcy naszych serc i umysłów, którzy są tak silni, że sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie ich pokonać. W żaden sposób. Możemy to uczynić jedynie Bożą mocą i Bożym sposobem. Jak bardzo wielcy są Kananejczycy w naszym życiu, drodzy braterstwo. Jak chcecie się przekonać, to spróbujmy od jutra nie grzeszyć. Umówmy się tak, że jutro rano tu przychodzimy wszyscy i każdy jest bez grzechu. W tej nocy spróbujmy pozbyć się grzechu, który w nas mieszka. Krótki termin, prawda? No to dobrze, to umówmy się, że za rok o tej porze może będzie takie spotkanie. Spotkamy się i każdy nas będzie już bez grzechu. Pokonamy z łatwością, bo to może być i prosta sprawa, tak? Kananejczyków, którzy mieszkają w naszych sercach. Uda nam się? Po to Bóg dał prawo zakonu, doskonałe prawo Boże, między innymi po to, żeby pokazać, że człowiek nigdy nie pozbędzie się grzechu o własnych siłach. Pozbycie się Kananejczyków bez pomocy z zewnątrz jest dla każdego z nas niemożliwe. Tak więc patrząc na ten obraz i na naszą duchową walkę, co możemy powiedzieć? Że w naszym sercu i w naszym umyśle mieszka dużo złych cech. Mieszka wiele złych rzeczy, które są bardzo rozrośnięte, jak tacy synowie Anaka, karmieni i pielęgnowani przez pokolenia naszych przodków, a czasami karmieni i pielęgnowani przez nas samych. Czyli grzech w swoim wydaniu, w różnych formach, niewdzięczność na przykład, tak? Niewierność, nieposłuszeństwo, nienawiść albo kradzież również dobrego imienia. Kłamstwo, samolubstwo, na przykład zbytnia miłość do samego siebie. Może zbytnia troska o opinię o samego siebie. Może przewrażliwienie na swoim punkcie, jakiś egoizm. Albo światowość, czyli duch tego świata. Czyli na przykład chęć posiadania wielu rzeczy, które ten świat dzisiaj oferuje. Albo jakieś stanowisk, które są bardzo fajne i takie elitarne, prestiżowe, żeby być kimś w tym świecie. Albo może to być inna postawa, tak? Czyli przejawiania ducha sympatii do tego świata, że ja nie, ja w tym nie uczestniczę, co ten świat robi, ale jestem cichym jego wielbicielem i podglądam, co ten świat robi i sobie myślę, fajne rzeczy, szkoda, że nam nie wolno. Rozpoznajcie braterstwo tych aktorów waszego wewnętrznego życia? To są mieszkańcy ziemi Kanaan, nasz stary człowiek. Co powinniśmy zrobić z nimi? No, to co zrobił Izrael, czyli zabić ich, wykorzenić. Pozbyć się ich. Jak mogę to zrobić, skoro jestem słaby i nie dam rady, bo oni są wielcy, jedynie Bożą mocą. Apostoł Paweł mówi, kiedy jestem słaby, to wtedy jestem mocny. Co za paradoks, tak? Apostoł Paweł chce powiedzieć, ja jestem za słaby. I jak sobie zdaję sprawę z tego, że sam w sobie jestem słaby i sam sobie nie poradzę, jeśli chodzi o moje własne zbawienie, to wtedy chętnie korzystam z Bożej pomocy i z Bożego wsparcia i korzystam z Jego mocy, a nie ze swojej własnej, bo moje siły są niewystarczające. Wielki wojownik filistyński Goliat, drodzy braterstwo. Każdy się go bał, prawda? On też wyszedł kiedyś urągać Bogu Izraelskiemu. Jego wielkość była rzeczywiście porażająca. Żaden Izraelita nie ważył się wystąpić i nie śmiał wystąpić przeciwko niemu, żeby stoczyć z nim bitwę. Ale ta wielkość Goliata była niczym wobec wielkości wszechmogącego Boga, o którym bardzo dobrze słyszał, znał go osobiście młody pasterz owiec, Dawid. Dawid nie bał się Goliata. Dlaczego? Bo znał swojego Boga i znał jego moc. Ty idziesz przeciwko mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja idę przeciwko tobie w imię Pana Zastępów, Boga Wojsk Izraelskich, któremu ubliżałeś. A gdyby Dawid szedł we własnym imieniu i o własnych siłach próbował pokonać Goliata, to co by się stało? Na pewno by został pokonany. Poniósłby niechybną porażkę. Ale Dawid nie idzie we własnym imieniu. On idzie w imieniu Boga Wojsk Izraelskich, któremu ten Filistyn urągał. A my też walczymy przeciwko takiemu Goliatowi, takim narodom wielkim kananejskim, prawda? Walczymy, drodzy braterstwo, w naszym prywatnym boju wiary, żeby pokonać tych Kananejczyków, tych mieszkańców naszych serc i umysłów, tego starego człowieka z jego grzechem, z jego słabościami, z jego nawykami, które nabyliśmy. A jeśli tak, jeśli walczysz, bracie i siostro, i próbujesz to robić, to jak to robisz? Na własnych siłach? Czy korzystasz z mocy Bożej? Brat Karol Spurgeon powiedział kiedyś tak: nie ma takiej formy grzechu, która cię zniewala, której Chrystus nie mógłby usunąć. Zobaczmy, jak trafia w punkt z tym jednym zdaniem. Nie pisze: nie ma takiej formy grzechu, której ty byś nie był w stanie usunąć, tylko której Chrystus nie byłby w stanie usunąć, bo ty nie jesteś w stanie. Możesz to zrobić wyłącznie, korzystając z mocy Chrystusa i z mocy Boga. I to samo potwierdza apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 4:7. Moc, która wszystko przewyższa, jest skąd, drodzy braterstwo? Z Boga, a nie z nas. Ale pytanie, co to znaczy korzystać z mocy Bożej w naszym życiu? Gdybyście mieli doradzić bratu Jonatanowi jako bardziej doświadczeni na tej drodze, jako chrześcijanie z dłuższym stażem, to co byście mu doradzili? W jaki sposób może wykorzystać moc Bożą w swoim życiu? Co byście mu powiedzieli? Możecie mu to powiedzieć oczywiście po tym wykładzie i po chrzcie jak najbardziej, ale można się nad tym zastanowić, ponieważ to jest bardzo ważny element, drodzy bracia i siostry, w naszym życiu. Kiedy Bóg zachęca nas, wzywa nas do czegoś, na przykład do korzystania z Jego mocy, to też daje instrukcję, jak z tej mocy skorzystać. Jeśli wzywa nas do walki i wykorzystania Jego mocy w tej walce, walczenia Jego mocą, to daje obietnicę, że On nam tę moc da. A kiedy Bóg udziela nam swojej mocy w takim razie? Bóg udziela nam swojej mocy wtedy, kiedy my się staramy i robimy wszystko, co w naszej mocy, i kiedy okazujemy Mu posłuszeństwo. Zobaczmy, że Izraelici, którzy podeszli pod ziemię Kanaan, nie rozbili obozu pod tą ziemią i nie czekali na granicy tej ziemi i nie czekali, aż Bóg załatwi sprawę, aż pokona wszystkich tych, którzy tam się znajdują. Bóg powiedział: wyjdźcie walczyć, a ja was będę wspierał w tej walce i ja będę w tej walce z wami. Ja będę szedł nawet przed wami, mówi. Czyli, że my nie mamy, drodzy bracia, oczekiwać, że Bóg w swojej mocy coś zrobi dla nas niesamowitego, zrobi jakiś cud, że jutro rano się obudzisz i nagle stwierdzisz, że jesteś bez grzechu. Bóg w swojej mocy odebrał ci skłonność do grzechu i już nie grzeszysz. Nic takiego się nie stanie, drodzy braterstwo, jak sami dobrze wiemy. Bóg mówi: ja będę z tobą, ja ci udzielę potrzebnego wsparcia, ja ci pomogę. Ale ty też coś musisz zrobić, bo inaczej to nie zadziała. Ty też się musisz starać, ty musisz podejmować wysiłek, żeby zobaczyć wtedy moją moc w swoim życiu. Jeśli czekamy, drodzy braterstwo, na to, że Bóg coś zrobi sam w naszym życiu, bez naszego udziału, to możemy czekać tak do Królestwa. Czyli w tym życiu, drodzy braterstwo, jaka jest nasza rola? że to ty musisz przemagać swoją słabość, musisz przemagać swój grzech, musisz przemagać swój lęk, musisz przemagać swoje nawyki i swoją światowość. Musisz się temu przeciwstawiać, musisz stawiać temu opór, musisz starać się to przezwyciężyć. To nie będzie się działo samo. Tak więc Bóg, tak jak ten naród izraelski, wtedy, kiedy ty przemagasz te swoje słabości, będzie cię wspierał. I Bóg dobrze sobie zdaje sprawę z tego, z czego my sobie dajemy sprawę, że nasza siła jest niewystarczająca. Więc kiedy uczynimy wszystko już, co możemy i w tym dojdziemy do granic naszych możliwości, kiedy nasze siły się skończą, to co się wtedy stanie? Wtedy zaczyna działać dopiero Boża moc. I od tego momentu, można powiedzieć, Bóg wkracza do akcji. Brat Spurgeon Carroll, którego już tu cytowaliśmy, kiedyś też powiedział takie piękne zdanie: nasze ograniczenia są Bożymi możliwościami. Czyli ja jestem ograniczony, mogę coś zrobić, ale to jest za mało. No to Bóg mówi, to zrób wszystko, co możesz. Do swoich możliwości, kiedy twoja moc jest ograniczona, wchodzę ja z moimi możliwościami i z moją mocą. A druga rzecz to posłuszeństwo. Zobaczcie, bratestwo, co Mojżesz mówi do tego narodu w 5 Mojżeszowej 11:8. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dziś daję, abyście się wzmocnili. Poszli i posiedli tę ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć posiadanie. Więc moc Boża jest dla tych, którzy znajdują się na drodze posłuszeństwa, którzy starają się być Bogu posłuszni. Czyli żeby Bóg udzielił nam swej mocy, ja muszę znać Jego przykazania i muszę starać się przestrzegać tych Bożych przykazań w moim życiu. Jeśli chcemy żyć po swojemu i potrzebujemy mocy Bożej, żeby realizować swoje własne plany, to nie zadziała. Lub jeśli chcemy chodzić własnymi drogami i chcemy, żeby Bóg nam w tym pomógł, to On nam nie pomoże. Ja wierzę, drodzy bracieństwo, i wierzę, że wy również wierzycie, że Bóg jest w stanie udzielić nam swojej mocy. Pytanie tylko, kiedy modlę się o Bożą moc, kiedy proszę Go o tą Jego moc, żeby On mi pomógł w moim życiu, to jaki jest następny krok? Czy ten krok jest w stronę posłuszeństwa Bogu? W tą stronę, kiedy w to miejsce, gdzie ta Boża moc zacznie działać, czy może w drugą stronę? Nie możemy prosić Boga, by Bóg w nas coś zmienił, a potem robić coś, co całkowicie temu przeczy. Czyli oznacza to, że Bóg nikogo nie będzie umacniał na przykład w lenistwie. Nie będzie umacniał nikogo, jeśli chodzi o zaniedbywanie Słowa Bożego, o zaniedbywanie spraw duchowych, które przecież są nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Nie będzie nikogo umacniał w tym, jeśli folgujemy na przykład swoim słabością i nie walczymy z nimi dostatecznie stanowczo. A kiedy będzie nas umacniał? No wtedy, kiedy zrobimy coś wręcz przeciwnego, kiedy zajmiemy odwrotną postawę. Kiedy, jak mówi Ozeasz, starajcie się usilnie poznać Pana. Usilnie. I jak się będziemy starać usilnie poznać Pana, to co On mówi? To On przyjdzie do was. Jak deszcz na ziemię będzie jak deszcz dla was na suchą ziemię. Efezów 6:10 to końcówka listu do zboru w Efezie apostoła Pawła, gdzie pisze nam tak. Na ostatek kilka słów zachęty. Korzystajcie z mocy naszego Pana, a wtedy również i wy będziecie mocni. George Miller, drodzy braterstwo, to również brat z wieku Ewangelii, napisał kiedyś tak. Siła naszego duchowego życia będzie wprost proporcjonalna do miejsca, jakie Biblia zajmuje w naszych myślach i naszym życiu. A skoro Biblia, to też Bóg. A skoro Bóg, to Jego obietnice. I ostatnia rzecz. Ostatnia lekcja, drodzy braterstwo, z tej naszej historii zdobywania ziemi obiecanej, która pojawia się w tym obrazie i na którą warto, myślę, że zwrócić uwagę, a mianowicie to jest właściwe rozpoznanie naszych wrogów. W historii zdobywania ziemi obiecanej, tej kananejskiej, miał miejsce jeden incydent, który myślę, że został tam celowo zapisany i dlatego go dzisiaj użyjemy, ponieważ on bardzo wiele wnosi do naszego obrazu. A mianowicie Jozue 9 rozdział, incydent z Gibeonitami. W odróżnieniu od innych plemion Gibeonici wpadli na inny pomysł niż pozostałe plemiona, ponieważ te pozostałe plemiona kananejskie stwierdziły, że rozpoczną walkę z narodem izraelskim i będą starać się obronić swoje ziemię. Ale Gibeonici mieli inny pomysł. Podeszli do tematu całkiem sprytnie. Stwierdzili, że nie pokonają narodu izraelskiego, ponieważ zwrócili uwagę na to, że właśnie z nimi jest ktoś silniejszy od nich, czyli sam Bóg. Więc przebrali się. Przebrali się za wędrowców, włożyli jakieś stare rzeczy na siebie, popękane bukłaki, stare worki, w których był stary chleb, jakieś skruszone i tak dalej. I przedstawili się Jozuemu i jego armii jako lud z dalekiej krainy. Z dalekiej krainy, czyli poza zasięgiem tych walk izraelskich, poza zasięgiem izraelskich podbojów. Na początku Izraelici podejrzewali w tym jakiś postęp, ale ostatecznie stwierdzili, że brzmi to całkiem wiarygodnie, więc uznali te dowody, po czym zawarli z nimi przymierze, że ich pozostawią przy życiu. I chociaż Gibeonici nie stanowili później wielkiego zagrożenia dla tego narodu izraelskiego, to jednak oszukali Żydów. Udało im się ich oszukać. Chociaż to był wróg tego narodu, przedstawił się jako przyjaciel, jako sprzymierzeniec, który chciał dobrze z nimi żyć. Chciał nawet z nimi zawrzeć przymierze. I to się udało. Jaki błąd popełnił Izrael? Czy ktoś pamięta? Usiedli do wspólnego posiłku z nimi, zawarli z nimi przymierze, ale werset 14 mówi, ale wyroczni Pana nie zapytali. Nie zapytali Boga, kogo mają przed sobą, z kim oni rozmawiają tak naprawdę, co to za ludzie, czy rzeczywiście powinniśmy z nimi zawrzeć przymierze. Chociaż w pewnym momencie zaczęli coś podejrzewać, to jednak wyroczni Pana nie zapytali. Do tej pory pytali, ale tym razem tego nie zrobili. Co się stało? Nie odróżnili wroga od sprzymierzeńca. Z powodu tego podstępu, jaki zastosował wróg. Zatem i w naszym życiu duchowym musimy odróżnić, kto jest naszym przyjacielem, a kto jest naszym wrogiem. W nas sam. Czyli umieć odróżnić te rzeczy w moim umyśle i w moim sercu, w naszych umysłach i sercach. Co jest dobre, a co jest złe. Potrafimy to rozróżniać, prawda, drodzy bratystwo? Czy potrafimy rozróżnić miłość od nienawiści? Myślę, że każdy z nas potrafi to rozróżnić. Znamy nawet definicję miłości, znamy definicję cierpliwości, wielu innych zalet charakteru. Potrafimy to zdefiniować, potrafimy widzieć te przeciwstawne cechy. A jak myślicie, bratystwo, czy można pomylić miłość do samego siebie z miłością do bliźniego? Czy można te dwie rzeczy pomylić w sobie? One są tak blisko siebie, bo przykazanie mówi miłuj bliźniego jak siebie samego. Czy możesz myśleć, że miłość bliźniego, a tak naprawdę miłość samego siebie w tym wszystkim, bo cię interesuje jakiś, który ten bliźni zaspokaja twoje jakieś potrzeby tak naprawdę. Kto komu służy w tych relacjach? Ty jemu czy on tobie? Więc to jest kierunek działania tej miłości. Albo czy można pomylić życie według litery Słowa Bożego od życia według Ducha? Myślę, że to są rzeczy, które można pomylić. Ten incydent z Gibeonitami pokazuje, że możemy zostać oszukani przez tych naszych wewnętrznych mieszkańców, przez mieszkańców ziemi Kanaan, czyli tak naprawdę możemy sami siebie oszukiwać. Dzieje się tak z powodu podstępnego charakteru grzechu, który mieszka w naszych sercach i z tego powodu, że ten grzech czyni nasze własne serce zwodnicze. Ale to jest też naturalna reakcja obronna niedoskonałego człowieka, który chce się czasami widzieć w lepszym świetle niż w rzeczywistości wygląda, dlatego wśród ludzi funkcjonują takie zwroty jak usprawiedliwianie siebie i tak dalej. Ale taka postawa nie jest dobra, drodzy bratystwo. Dlaczego? Nie jest dobra, ponieważ wtedy nie traktujemy Kananejczyków jako naszych wrogów, tylko jak przyjaciół. I zawieramy z nimi przymierze. Ale jest na to sposób. Można się przed tym obronić. Boża wyrocznia. Jeśli zapytasz Bożej wyroczni, to Bóg ci powie, że pewne złe cechy, które posiadasz w swoim sercu lub umyśle, to tak naprawdę przebrane wady, które traktujesz jako zalety i może za takie właśnie takie postrzegasz. Ale poddając je próbie Bożej wyroczni, możesz zobaczyć je w innym świetle. Czytaj we właściwym świetle. Ta wyrocznia to nic innego jak Boże Słowo, Boży Duch i Boże opatrzności. Apostoł Jakub mówi nam, że Słowo Boże jest jak lustro, w którym człowiek może się przejrzeć. Wspomniany przez brata Adama dzisiaj człowiek ślepy od urodzenia, tak, który się pojawia w tej historii naszego Pana. Nie widział ten człowiek nic. Czego także nie widział? Samego siebie. On nie wiedział, jak wygląda. Jak myślicie, drogie braterstwo, jak Pan Jezus położył na jego oczy to błoto zmieszane ze śliną i potem kazał mu się obmyć w sadzawce sylowej, co on najpierw zobaczył? Jak myślicie? Ja też nie wiem, ale obstawiam, że samego siebie. Bo jak spojrzał tej sadzawki, umył te oczy, to potem zobaczył, mógł zobaczyć, swoje odbicie w tej wodzie. Czyli prawda pozwala nam co zrobić? Nie tylko zobaczyć świat, który nas otacza i okoliczności, w których my się znajdujemy. Pozwala nam także zobaczyć siebie. Jak my tak naprawdę wyglądamy. Paul Bichon to też jeden z ludzi, którzy bardzo mają dużo wspólnego ze sprawami duchowymi, napisał kiedyś tak. Zgłębiając biblijne księgi, uczymy się rozumieć nasze własne życie. Czy potraficie, bracie, ocenić samych siebie? Takie pytanie mam. Czy widzicie siebie we właściwym świetle? Jak myślicie? Z waszymi wadami i zaletami. Potraficie to robić? To mam takie pytanie w ramach testu. Czy kto z was potrafi tak sam dla samego siebie wypisać sobie 3 zalety i 3 wady? Tak, karteczka, ołówek, 3 moje główne zalety i 3 moje główne wady. Jakie one są? Czy widzimy je nas samych? To jest trudniejsze jest jeszcze pytanie, bo jak się to uda zrobić, to jest jeszcze trudniejsze. Czy widzisz, potrafisz wypisać wszystkie swoje zalety i wszystkie swoje wady? Może te zalety, które dochodzą dopiero do jakiegoś tam stanu, są w trakcie tworzenia, widzimy je, byliśmy kiedyś tacy, a teraz jesteśmy inni. Wszystkie. Ktoś może powiedzieć, no ja widzę tylko 3. Więcej nie potrafię wymienić. No to co by oznaczało? Że albo jeśli ktoś widzi tylko 3 swoje, załóżmy, wady, bo to nas najbardziej interesuje, to albo jest bliski doskonałości, albo druga alternatywa jest, czy ta alternatywa, że wystarczająco dobrze może siebie nie zna. To są 3 lekcje, drodzy braterstwo, z naszego tematu. 3 lekcje. Cel, Boża moc i właściwy obraz samego siebie. Podsumowując, celem naszego obecnego życia jest udział w przyszłym Królestwie Bożym. Nie traćmy tego celu nigdy z oczu i pamiętajmy, co jest dla nas najważniejsze i podporządkowujmy temu jednemu, tylko jednemu celowi wszystkie pozostałe rzeczy. Nie jesteśmy w stanie dokonać wewnętrznej przemiany o własnych siłach, chociaż musimy dać z siebie wszystko, dać z siebie całkowicie nasze całe 100%, to i to jest za mało. Potrzebujemy skorzystać z mocy Bożej i nasze przemiany naszych charakterów możemy wykonać tylko dzięki Bożemu wsparciu i Jego mocy. I druga rzecz, Bóg przez swoje słowo ducha i opatrzności również pokazuje nam, jak my jesteśmy. Co musimy w nas samych zmienić? I rozpoznanie tych rzeczy, rozpoznanie mieszkańców tej ziemi kananejskiej, tych naszych wewnętrznych mieszkańców, naszego umysłu i serca jest kluczowe. Dlaczego? Bo możesz się pomylić i stwierdzić, to jest mój przyjaciel, a to będzie twój wróg. I jeśli takie podejście będziemy mieli, to nigdy ich nie pokonamy. Bo zawsze nie będziemy przecież walczyć z przyjaciółmi. Ale jeśli ich nie pokonamy, to mogą oni pokonać nas. Kochani braterstwo, dzisiaj zebraliśmy się tutaj oprócz samego faktu, żeby się spotkać i mieć wspólną społeczność i czerpać z Bożego stołu pokarm duchowy, to również jest szczególny powód. Tym szczególnym powodem jest nasz drogi brat Jonatan, który zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, przed wieloma świadkami chce nam złożyć świadectwo i pokazać, jakie przymierze uczynił z Bogiem, że dawno temu, jakiś czas temu związał się na tyle z Bogiem i z naszym Panem, że oddał im swoje serce i w ogóle całe swoje życie. Muszę wam powiedzieć, że mam sentyment do brata Jonatana, ponieważ znam go od urodzenia, tak naprawdę. Jest synem moich dobrych, wieloletnich przyjaciół, Marka i Uli, i z tego powodu patrzę na niego dzisiaj i sobie myślę, jak ten czas leci. Niedawno się ten chłopak rodził, a dzisiaj tu siedzi, żeby pokazać nam, co się stało w jego sercu. Dzisiaj chcę pokazać nam przez chrzest to swoje wewnętrzne przeżycie, ten swój wewnętrzny chrzest tak naprawdę, czyli zanurzenie się w imię Jezusa Chrystusa. W ten sposób, drodzy braterstwo, to co mówiłem na początku, chrzest i nasze 3 lekcje. Zobaczmy, jak to ma dużo z sobą wspólnego. W przypadku brata Jonatana i każdego, kto oddaje swoje życie Bogu, od dzisiaj, zakładam, że może od tego momentu, kiedy on rzeczywiście to zrobił w swoim sercu, ma nowy cel w życiu. Chce podporządkować wszystko temu jednemu celowi. Nie chce mieć już innych celów. Chce mieć ten jeden i skutecznie go realizować po to, żeby stać się dziedzicem ziemi obiecanej. Miejmy nadzieję, że będzie to połowa pokolenia Manasesa. Ten symbol, również symbol chrztu, pokazuje nam co? Że o własnych siłach nie jest w stanie tego osiągnąć. Czyli, że musi być ktoś, kto mu pomoże stać się martwym dla siebie i świata, i ktoś, kto go z tego stanu martwego będzie podnosił. Dlatego w symbolu chrztu bierze udział osoba również zanurzająca, która przedstawia nam naszego Pana, który zanurza, pomaga umartwić te nasze stare pragnienia, tego starego człowieka i potem swoim potężnym ramieniem podnosi go do nowego życia. Przez całe życie będzie ten proces podnoszenia się odbywał. No i chrzest pokazuje nam również niezłomną pracę nad sobą. Realizację tego celu, tej analizy samego siebie. Rozpoznawanie swoich wrogów, ponieważ jest to zanurzenie w imię Jezusa, bo Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli chce mieć taki sam charakter, chce mieć to samo usposobienie, czyli imię, charakter, który ma Bóg, który ma nasz Pan Jezus i które mają ci, którymi kieruje Duch Święty. Ten dzień z pewnością na zawsze pozostanie w jego pamięci. Za miliard lat, jak będziemy o tym rozmawiać, brat Jonathan na pewno będzie ten dzień pamiętał bardzo dobrze, ponieważ jest właśnie takim przypieczętowaniem przymierza, jakie zawarł z Bogiem. Cieszymy się, bracie Jonatanie, z twojej decyzji i myślę, że podzielamy wszyscy to zdanie, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć w życiu. W związku z tym zapraszam cię teraz na chwilę do siebie. Wiemy, że uczynki mówią głośniej niż słowa i brat Jonatan tym uczynkiem pokazuje bardzo wiele, więcej niż może powiedzieć, ale słowa też jednak coś wyrażają, więc myślę, że zadam teraz bratu Jonatanowi w naszym też imieniu oczywiście 3 krótkie pytania. No więc tak, takie świadectwo wiary przyjęło się, że tak jak wspomniałem, uczynki już dużo tutaj mówią brata Jonatana, natomiast słowa też mają swoje znaczenie i chcielibyśmy od niego usłyszeć to świadectwo wiary. Więc mam takie krótkie 3 pytania. Pierwsze pytanie, bracie Jonatanie, czy wierzysz, jestem przekonany, że tak oczywiście, że ty, jak również my wszyscy pochodzimy z grzesznego rodu Adama i przez jego grzech, przez jego upadek stało się coś takiego, że wszyscy umieramy. I nie jesteśmy w stanie o własnych siłach się z tego upadku, z tego stanu śmierci, procesu umierania wyzwolić. Czy wierzysz w to?
Wierzę.
Dziękuję. Drugie pytanie. Czy wierzysz również, że skoro nie możesz o własnych siłach tego osiągnąć, wyzwolenia z tego stanu, w jakim się wszyscy znajdujemy, że jedynym sposobem, żeby się z tego wyzwolić, to jest Boża pomoc? Pomoc naszego Pana, a szczególnie przez Jego śmierć, przez Jego krew, który zapłacił drogocenny okup, którego tak bardzo potrzebowaliśmy, żeby z tego stanu nas wyzwolić. Czy wierzysz w to?
Wierzę.
I rozumiem, że twoją decyzją jest również to, żeby nie tylko być obserwatorem życia naszego Pana, żeby nie tylko Go podziwiać, żeby nie tylko badać Jego życie, ale przede wszystkim, żeby zaprzeć samego siebie, żeby wziąć na siebie krzyż i stać Jego naśladowcą, żeby iść Jego śladami, żeby w ten sposób właśnie, to jest nasza droga, która prowadzi nas do Królestwa Bożego i przez to, dzięki tej drodze, jesteśmy w stanie wyzwolić się z tego stanu, w którym właśnie jesteśmy. Czy taka jest twoja decyzja? Dziękuję bardzo, także bardzo się cieszymy. Życzymy ci wszyscy, myślę, że ja może to wyrażę, te życzenia wielu łaski i błogosławieństw Bożych. Niech Pan ma cię w swojej opiece, niech cię wspiera. On zrobi to 100 razy lepiej niż my, natomiast z naszej strony też możesz liczyć na wsparcie, na pomoc, na modlitwę, także w tym wszystkim będziemy również istotni. Dziękuję ci bardzo, możesz już.